tym mocnym brzmieniem dzisiaj zaczęliśmy wieczorną naszą audycję zatytułowaną Biblia a życie. Zapraszamy Państwa, mam nadzieję, w niebywałą podróż w świat Pisma Świętego. Dużo o tym zaśpiewał ksiądz Kuba Bartczak przed chwileczką w piosence. A też bardzo dużo na ten temat chcemy Państwu powiedzieć, podzielić się, ale również liczymy na Wasz głos. Pierwsza część audycji będzie dotyczyła teorii, badań, ale też chcemy Państwu przedstawić, skąd te badania wynikają, jak przebiegają. Są z nami eksperci w tej dziedzinie i na sam początek przywitajmy się z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest z nami również ksiądz profesor Mariusz Rosik z Papieskiego Wydziału Teologicznego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo gorąco witam panie redaktora i wszystkich Państwa przed radioodbiornikami.
Jest z nami również pani Magdalena Konopko z Kręgu Biblijnego w Smolcu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Piotr Batok z katolickiej wspólnoty Droga. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Ksiądz Kuba Bartczak przed chwileczką w piosence zaśpiewał: do wyprostowania są drogi kręte, drogi bracie, droga siostro, czytaj Pismo Święte. Prosta sprawa, chyba oczywista dla każdego katolika. Dlaczego musimy zachęcać ludzi, którzy są zdeklarowanymi katolikami, którzy chodzą do kościoła, do tego, że warto i trzeba czytać Pismo Święte? Księże Rajmundzie.
Ponieważ Pismo Święte jest Słowem Boga, niektórzy nauczają w ten sposób, i ojcowie kościoła przede wszystkim, że Pismo Święte to jest taki list, który napisał Pan Bóg do człowieka. I jest tam objawiona Jego wola. I jeżeli to słowo czytamy, jeżeli przyjmujemy to, co Pan Bóg do nas mówi, czytamy ten list, który Bóg napisał do człowieka i podążamy za tym słowem, to wchodzimy na drogę zbawienia. I to jest, myślę, że chyba taka istota rzeczy. No i oczywiście też w tym słowie, które czytamy, które studiujemy, jest obecna osoba Jezusa. Kiedy czyta się w Kościele Pismo Święte, Ewangelię, to sam Bóg mówi, a więc następuje spotkanie człowieka z Bogiem.
Bardzo fajnie, że ksiądz Rajmund tutaj przywołał właściwie cytat z dokumentów Soboru Watykańskiego II, bo to był taki przełomowy moment w historii Kościoła. Ja sam znam historię nawet od moich dziadków i mamy, która mi opowiadała, że nawet już po soborze czasem księża nie zachęcali absolutnie do czytania Pisma Świętego. Mówili, że jest to lektura zbyt trudna, że możemy pobłądzić w interpretacjach, ale na szczęście ta myśl soborowa się przebija ponad już 50 lat do świadomości chrześcijan, katolików i dzisiaj w bardzo wielu grupach, w bardzo wielu wspólnotach sięgamy po Pismo Święte, przyjmując je jako żywe słowo Boga, które przemienia nasze serca, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, że to słowo jest żywe i skuteczne. I trzeba powiedzieć, że dzieje się to również nie tylko na płaszczyźnie duszpasterskiej, ale także na płaszczyźnie naukowej. To słowo jest nie tylko rozpowszechniane, ale jest badane.
Tak, ja dzień czy dwa dni temu rozmawiałem z takim starszym kapłanem i powiedział mi taką rzecz. Mówi, no dzisiaj to mamy tyle rzeczy, które dotyczą Pisma Świętego, tyle pomocy do lektury, do interpretacji na różnym poziomie, a kiedyś, mówi, nawet jeszcze po samym soborze, jak bardzo trudno było znaleźć jakąś książkę o Piśmie Świętym, która pomogłaby w lekturze, bo wiemy, że czytanie księgi, która ma 2 czy nawet ponad 2000 lat temu, została napisana w językach, którymi dzisiaj się nie mówi, dawno temu i też daleko w innej kulturze, wśród ludzi o innej mentalności, przede wszystkim właśnie wśród Semitów, a później Greków, tego świata grecko-rzymskiego sprzed 2000 lat, no nie jest łatwo się czasami przebić przez tą formę tekstu, żeby rzeczywiście odkryć to, co Pan Bóg mówi, ten tak zwany sens wyrazowy Pisma Świętego. No i tutaj właśnie wkraczają bibliści, którzy mają pomóc w takiej lekturze, owocnej lekturze Biblii.
Temu służą badania naukowe, bibliści pracują, studiują nad Pismem Świętym. Wiele jest kontekstów, które warto znać, jeżeli czytamy Pismo Święte. Czy jest coś, co przeważa, na przykład kontekst historyczny, tutaj ksiądz mówi o kulturze, która wtedy była 2000 lat temu, czy kontekst geograficzny jest dosyć ważny, czy to wszystko tworzy pełną mozaikę, która się składa w jedną całość? I za chwileczkę też wrócimy do meritum, czyli do badań.
Otóż każdy z tych aspektów jest istotny. Aspekt historyczny, aspekt geograficzny, kulturowy Pisma Świętego, ale też powiedziałbym taki wspólnotowy. Biblię należy czytać w tym kontekście, w jakim ona została napisana, a przede wszystkim tym kontekstem, w którym został napisany Stary i Nowy Testament, jest historia, kultura Izraela, a później historia Kościoła. Tak? Biblia jest księgą Izraela, jeśli chodzi o Stary Testament, a całość Biblii, Stary i Nowy Testament, to ta księga stała się księgą Kościoła. A więc te konteksty na różnym poziomie są istotne i też takim ważnym kontekstem, w którym czytamy Pismo Święte, jest również liturgia.
Pojawił się wątek badań naukowych. Jakie są dziedziny? Czy one się jakoś dzielą? Czy jest tak, że jest to jedna dziedzina, która jest tutaj skoncentrowane jedynie na Biblii, czy bibliści mają różne specjalizacje?
Biblistyka jest dziedziną nader skomplikowaną, zróżnicowaną i powiedziałbym interdyscyplinarną, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś chce być w miarę dobrym, wykształconym biblistą, pierwszą rzeczą, którą musi poznać, to starożytne języki oryginalne, w których powstała Biblia. Musi znać doskonale historię nie tylko starożytnego Izraela, ale całego starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu, a także w kontekście Nowego Testamentu historię Cesarstwa Rzymskiego. Dalej musi być literaturoznawcą, musi być religioznawcą, musi być lingwistą, musi poznać archeologię biblijną i musi także kompilować dane, które pochodzą ze wszystkich tych dziedzin, dokonując tak zwanej egzegezy tekstu, czyli jego interpretacji, i dopiero te wyniki egzegezy tekstu dają mu podstawy do tego, by zacząć uprawiać teologię biblijną. Także mamy tutaj całą masę różnych dziedzin i dzisiaj coraz więcej badaczy koncentruje się na jednej z nich albo na kilku. Mamy nowotestamentalistów, starotestamentalistów, specjalistów od listów świętego Pawła, od Ewangelii, czasem od jednej tylko księgi. Mamy archeologów biblijnych. Mamy tych, którzy się zajmują genologią, czyli określaniem gatunków literackich, poszczególnych fragmentów biblijnych. Cała masa różnego rodzaju dyscyplin, dziedzin. Jeśli chcielibyśmy dokonać pewnego porównania, akurat tak się dzieje, że tylko jeśli chodzi o teologię biblijną i biblistykę, mamy w Polsce takie dzieło, książkowe dzieło, które nazywa się Bibliografia Biblistyki Polskiej. 7 tomów, gdzie mamy zebrane wszystkie możliwe artykuły i książki, jak pozycje bibliograficzne, które się ukazały od 1945 roku. I proszę sobie wyobrazić, że Bibliografia Biblistyki Polskiej za ostatnie 3 lata, a właściwie dokładnie za lata 2014-2017, ale tylko za 3 lata, jest troszeczkę tylko mniejsza niż bibliografia za pozostałe 50 lat. Okazuje się więc, że biblistyka bardzo idzie do przodu w ostatnich latach. W Stowarzyszeniu Biblistów Polskich mamy 324 członków, co jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli nie w ogóle najwięcej na świecie. Być może tylko w Stanach Zjednoczonych to Stowarzyszenie Biblistów jest nieco większe.
No właśnie, i też bardzo mocna, tak mi się wydaje przynajmniej, jest biblistyka wrocławska.
Coraz mocniejsza.
Właśnie, coraz mocniejsza. I we Wrocławiu na papieskim wydziale teologicznym jest kilku biblistów i staro- i nowotestamentalistów i specjalistów od języków. I prowadzimy bardzo szerokie badania, jeżeli chodzi o Biblię, o Pismo Święte. No, generalnie biblista koncentruje się na tym, żeby dokonywać interpretacji tekstu, żeby wydobyć z tego tekstu, który jest napisany po grecku, aramejsku czy hebrajsku, żeby wydobyć tak zwany sens wyrazowy, to co autor chciał powiedzieć. Tak, i to jest olbrzymie takie pole naszych wrocławskich badań nad Biblią. Oczywiście zajmujemy się także tym takim tłem historycznym i historią samej Biblii. Dużo miejsca też w naszych badaniach zajmuje tak zwana hermeneutyka, która jest częścią takich jakby wstępnych zagadnień do studiowania Biblii, a więc zajmujemy się zasadami interpretacji Pisma Świętego i stosowaniem tych zasad, prawda? No bo stąd właśnie bierze się egzegeza. Egzegeza to nic innego jak zastosowanie tych właśnie zasad hermeneutyki biblijnej. Badania wrocławskich biblistów też dążą do takiej pewnej syntezy. Jakiś czas temu ukazały się tutaj w naszym środowisku, ukazało się kilka tomów teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu i olbrzymią część tych tekstów właśnie napisali bibliści wrocławscy, a więc chodzi tu o pewną taką syntezę, albo też na przykład zmierzamy w takim kierunku, pisząc komentarze do tekstów biblijnych. Autorstwa wrocławskich biblistów jest sporo komentarzy do wielu ksiąg Nowego Testamentu. Praktycznie no, to są naprawdę duże takie partie, albo też takie bardzo szczegółowe komentarze powstające do poszczególnych ksiąg. Ksiądz Mariusz Rosik napisał komentarz do pierwszego listu do Koryntian, ksiądz Stasiak wydał niedawno komentarz do listu do Rzymian, także pod pióra księdza Mariusza wyszły komentarze do listu Jakuba, do listu Judy. Tak mi się nawet wydaje, że komentarz księdza Mariusza i też pani Kalinowskiej z Chatu do...
Kaliny Wojciechowskiej,
przepraszam, jest chyba najdłuższym na świecie komentarzem do listu Judy, tak? Bo z wersetów jest 20 kilka, a komentarz ma chyba z 500 stron. Także no, to były potężne badania nad tymi kilkoma wersetami. I jest też duży rezultat. No, w tej chwili wiem, że ksiądz Mariusz, pewnie sam też o tym coś powie, pisze kolejne komentarze do tak zwanych antylegomenów, czyli takich no, pism, co do których były pewne wątpliwości kiedyś w starożytności, czy je włączyć do Biblii, czy nie. Dyskutowano nad nimi. No też zajmujemy się historią Biblii i historią przekładu w Pisma Świętego na język polski. Tak też na przykład została opracowana historia Biblii Tysiąclecia, której szóste wydanie ma się ukazać za jakiś czas i też bibliści wrocławscy biorą udział w pracach nad tym szóstym wydaniem Biblii Tysiąclecia. A więc bardzo szeroka perspektywa.
Ale słuchając też wypowiedzi księży, troszeczkę się przestraszyłem, bo zakres wiedzy jest olbrzymi. To taka była moja pierwsza reakcja, ale druga reakcja jest taka, wdzięczność i duża radość, że mamy specjalistów, którzy nam mogą pomóc w zrozumieniu Pisma Świętego. Jak to się dzieje, jakimi kanałami, gdzie możemy znaleźć takie komentarze i jak z nich korzystać przede wszystkim. O tym za chwileczkę porozmawiamy po piosence. Duża dawka dobrych wiadomości, ale dosyć mocno też i takich naukowych. I teraz chcemy się w tej kolejnej części naszej audycji Biblia Życie skupić na tym, jak korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które tworzą dla nas naukowcy. Naukowcy z Wrocławia, bibliści, większość pracujących chyba na papieskim wydziale teologicznym. Drodzy księża, jakimi kanałami docieracie do wiernych, żeby podzielić się tą wiedzą, którą macie, którą zdobywacie? Jak słyszeliśmy, trwa to naprawdę czasami praca nad jednym tekstem wiele lat. Księże profesorze Mariuszu?
Rzeczywiście nie uprawiamy nauki dla samej nauki, ale po to, aby ona trafiała do wiernych w taki sposób, aby mogła dotykać ich życia, przemieniać ich serca i żeby rzeczywiście przynosiła to, po co nauka jest uprawiana. Po to, aby polepszać standard życia, w tym wypadku również naszego życia duchowego i naszego kontaktu z Panem Bogiem. Próbujemy docierać na różne sposoby do osób wierzących i właściwie nie ma tutaj możliwości omówić wszystkich tych kanałów, więc ja spróbuję tylko wymienić takie pierwsze, które przychodzą do głowy. Mianowicie prowadzimy różne strony internetowe albo przynajmniej jakieś zakładki na różnych stronach internetowych, które są poświęcone w Biblii. Bibliści wrocławscy mają swoje audycje zarówno w Radiu Rodzina, czasem są to całoroczne cykle raz w tygodniu, także w Radiu Wrocław w niedzielę jest taka audycja Głos na Pustyni. Również w ten sposób próbujemy docierać do wiernych. Oczywistą drogą są czasopisma, nie tylko naukowe, bo te czytają naukowcy, ale przede wszystkim popularno-naukowe i takie pobożnościowe, gdzie bardzo dużo efektów i owoców naszych badań jest publikowane. Dalej w niektórych parafiach działają kręgi biblijne. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć, że rzeczywiście one są bardzo aktywne i bardzo jakoś budują te osoby, które biorą w nich udział. Jesteśmy zapraszani do duszpasterstw akademickich, do wspólnot modlitewnych. Przy papieskim wydziale prowadzimy kurs biblijny na rzeczywiście akademickim poziomie. Dalej są także programy telewizyjne w telewizji Trwam, czasem w telewizji Wrocław, choćby ten program w Kręgu Wiary, który w naszym okręgu mamy zawsze w sobotę po południu. Prowadzimy także różne serie wydawnicze, popularno-naukowe. Na przykład bardzo dużą popularnością cieszy się seria Archeolog czyta Biblię. Druga seria, na razie jest dopiero kilka tomów, nazywa się Przewodnik biblijny po Ziemi Świętej. Do tej pory mamy Jordanię, Izrael, Liban, w przygotowaniu jest Grecja. A w związku z tym, skoro powstają takie przewodniki, to znaczy, że choć pandemia to na chwilę zatrzymała, teraz na nowo ruszają pielgrzymki do Ziemi Świętej. Sam niedawno, niecałe 2 miesiące temu powróciłem z Grecji, z bardzo pięknej pielgrzymki śladami świętego Pawła. Wielu z nas oprowadza po tych świętych miejscach, używając tam tego, co zdobyliśmy, ucząc się o Biblii. I to rzeczywiście przemienia życie ludzi. Jest także taki program, projekt, aby przeczytać całą Biblię w niecałe 4 lata. Nazywa się Słowo Blisko Ciebie, wprowadzony przez wspólnoty Halleluja. Też można pięknie o tym dużo mówić, w jaki sposób codzienna lektura przemienia ludzkie serca. Myślę więc, że tych kanałów jest dosyć dużo.
No tak, ja też mam troszkę taką tendencję, żeby sobie liczyć pewne rzeczy. No i tak sobie popatrzyłem na nasz dorobek, to samych takich publikacji naukowych z tego wieku, no to jest kilkasetek, ale tak kilkasetek bliżej 1000 niż setki, tak? A więc bardzo dużo tego jest. Jeżeli chodzi o te publikacje popularno-naukowe, to też trzeba powiedzieć, że pisujemy w takich popularnych czasopismach nie tylko w Polsce, ale również w zagranicy, za granicą w językach obcych. Też chciałbym...
Księże Rejmundzie, tak? Tutaj się wtrącę, bo tak? Ksiądz mówi, że piszemy. Dokreślmy kto, bo chodzi o biblistów ogólnie, czy nie? Rozmawiamy tutaj ściśle o Wrocławiu.
No tak, rozmawiamy o Wrocławiu i na przykład ksiądz Mariusz we Włoszech, jak to się czasopismo nazywa?
Tak, od 2 lat dostałem taką rubrykę we włoskim czasopiśmie Rinnovamento nello Spirito, czyli odnowa w Duchu Świętym. Jest to oficjalny organ odnowy charyzmatycznej Kościoła włoskiego i co miesiąc ukazuje się tam mój artykuł z cyklu Biblijne podstawy Eucharystii.
I tutaj myślę, że trzeba też dodać, że jest bardzo duże takie oddziaływanie biblistów właśnie na grupy charyzmatyczne. I to są też grupy, które bardzo potrzebują takiego wsparcia, no bo czytają Biblię i to rzeczywiście intensywnie, ale też trzeba powiedzieć, że czasami się zdarzają pewne błędy właśnie w lekturze takiej charyzmatycznej Biblii. Czasami właśnie te ruchy mają takie tendencje, żeby w taki sposób fundamentalistyczny czytać Biblię. I tutaj biblista wychodzi naprzeciw i pomaga unikać pewnych błędów.
Księże Rejmundzie, tutaj ksiądz mówi o korektach, różnych błędach, które się zdarzają, ale myślę, że warto też tutaj podkreślić, czy powiedzieć o tym, jak na co dzień te prace naukowe, o których dzisiaj rozmawiamy, dokumenty, nad którym pracują naukowcy z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wpływają na życie codzienne, tu i teraz. Dzisiaj też zaprosiliśmy do naszego studia gości. Jest z nami pani Magdalena Konopko, która należy do Kręgu Biblijnego w Smolcu.
A nawet jest jego założycielką.
To zaraz będziemy o tym rozmawiać. Jest też pan Piotr Batok z Katolickiej Wspólnoty Droga. Tutaj państwo chyba mogą śmiało zaświadczyć, że te prace są potrzebne i z nich korzystacie na co dzień z tych wszystkich prac. Jak to wygląda w praktyce?
Tak, mogę podkreślić, że prace są bardzo potrzebne i bardzo chętnie i często z nich korzystamy. Nasz krąg biblijny narodził się podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. To była bardzo spontaniczna decyzja podjęta podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2013 roku. Naturą tych pielgrzymek jest to, że odbywają się właśnie z Biblią w ręku. Odwiedza się miejsca, które są w Piśmie Świętym opisane, ale jednocześnie no, to jest taki moment, kiedy myślę, że wielu katolików uczęszczających codziennie czy w niedzielę na msze święte, słuchających Słowa Bożego, może zdać sobie sprawę, jak bardzo słabo znamy Pismo Święte i tak się stało właśnie w naszym przypadku. To był taki moment refleksji, kiedy doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wymienić różnic pomiędzy Ewangelią Świętego Marka, Świętego Mateusza. Nie znamy pism pawłowych, nie znamy pism Starego Testamentu. I właśnie podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej podjęliśmy decyzję, grupa parafian ze Smolca, że będziemy spotykali się regularnie i będziemy czytali Pismo Święte razem, aby się wzajemnie motywować. Tak się dzieje od ponad 8 lat, ale bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy właśnie wsparcia merytorycznego. To znaczy boimy się troszeczkę, że taka samodzielna lektura osób, które nie są teologami, no może zaprowadzić nas w jakąś ślepą uliczkę, możemy zabrnąć w nadinterpretację. I wtedy zwróciliśmy się o pomoc do księdza profesora Mariusza Rosika. On bardzo chętnie zgodził się, żeby nam pomagać, żeby nam towarzyszyć w lekturze Pisma Świętego. I tak to się dzieje od ponad 8 lat. Zaczęliśmy od bardzo podstawowych wykładów, na przykład na temat podstawowych zasad lektury Pisma Świętego. Ksiądz Rajmund wspomniał tutaj o fundamentalistycznej lekturze Pisma Świętego i ja pamiętam, że taki właśnie wykład w Smolcu miał miejsce na samym początku. Potem czytaliśmy Ewangelię według świętego Łukasza, czytaliśmy Dzieje Apostolskie, czytaliśmy Listy Pawła, czytaliśmy pewne wybrane pisma ze Starego Testamentu. Nie przerwaliśmy nawet na okres pandemii, bo spotykaliśmy się online i tak się złożyło, że akurat w tym czasie przez ostatnie 2 lata przeczytaliśmy Apokalipsę świętego Jana. Czytaliśmy również list świętego Jakuba. Korzystaliśmy właśnie z tego komentarza, o którym przed chwileczką wspomniał ksiądz Rajmund, czyli mądrość przychodząca z góry. I to była dla nas bardzo budująca lektura. I Apokalipsa, i list świętego Jana. Apokalipsa, która jest takim enigmatycznym, trudnym do interpretacji pismem, okazała się pismem bardzo podnoszącym na duchu, bardzo radosnym, bardzo umacniającym nas. I dlaczego? Dlatego, że Apokalipsa domyka historię Pisma Świętego i to, o czym czytaliśmy w Księdze Rodzaju, jest realizowane, zamyka się w Apokalipsie. To jest takie...
Pani Magdaleno, na pewno jest to sprawa, wsparcie w interpretacji, pomoc w tych meandrach całych, które przynosi nam Pismo Święte, jest bardzo cennym wsparciem. Czy prace naukowe księża przynoszą na takie spotkania, czy wszystko płynie z wiedzy, z doświadczenia, z głowy? Bo tutaj mam takie pytanie, to może pani Magda też ma takie doświadczenie. Księdza profesora Mariusza Rosika troszeczkę znam i wiem, że potrafi w prosty sposób przełożyć tą trudną wiedzę naukową dla zwykłego odbiorcy. Jak to się dzieje na takich spotkaniach? Czy te prace naukowe są też interpretowane obok, leżą koło Pisma Świętego?
Właśnie tak, leżą obok Pisma Świętego. Staramy się przygotowywać w ten sposób, że czytamy komentarze przed spotkaniem i potem krok po kroku, czytając księgę, czytamy je w całości, czytamy nie wyrywkowo, ale właśnie krok po kroku, idąc przez całą księgę, po to, żeby zrozumieć myśl autora, żeby wydobyć z tej księgi myśl teologiczną, logikę tego tekstu. Oczywiście czytamy komentarz i równolegle czytamy tekst i w ten sposób te komentarze pomagają nam zrozumieć i kontekst historyczny, i dowiadujemy się informacji istotnych z punktu widzenia interpretacji tekstu o autorze, o adresatach, do kogo ten list był adresowany, jakim językiem był napisany. Więc tutaj na pewno komentarze jako takie, ale również wykłady, na które zapraszamy księży. Na przykład ksiądz profesor Mariusz Rosik był u nas z wykładem z okazji Tygodnia Biblijnego na temat biblijnych podstaw Eucharystii. Ten wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przyszły na ten wykład osoby nie tylko związane z kręgiem biblijnym, ale mnóstwo osób, kilkadziesiąt osób, parafian, którzy po prostu chcieli dowiedzieć się, usłyszeć o tym, co Biblia mówi o Eucharystii.
Troszeczkę się wtrącę, jestem przekonany, bo tych zagadnień jest tak dużo, a obiecaliśmy jeszcze telefony naszym słuchaczom, więc tutaj dajmy też jeszcze panu Piotrowi szansę, żeby się wypowiedział. Katolicka Wspólnota Droga, no jakie tu jest odniesienie od badań naukowych do praktyki, Biblia, życie. Panie Piotrze.
Tak, w naszej wspólnocie co dwa tygodnie mamy studium biblijne. Kilkadziesiąt osób spotykamy się i rozważamy Słowo Boże. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak Kościół w liturgii chce nam podać określone treści, jakie rozumieć. No i tutaj pomoc księdza profesora Rajmunda Pietkiewicza w naszych rozważaniach jest nieoceniona, tak? Człowiek zwykły nie jest w stanie znać całego kontekstu danego tekstu, na przykład ze Starego Testamentu, tak? Skąd to się... Żeby to zrozumieć, ten kontekst musimy najpierw poznać, tak? I te badania naukowe nam to umożliwiają, czy zrozumienie samego tekstu, sensu wyrazowego, tak? Poszczególne słowa, co znaczą, jak na przykład w różnych miejscach w Biblii, gdzie to słowo występuje, tak? To... Pojedynczy, zwykły, świecki, czytając tą Biblię, nie jest w stanie tego zrobić. Tutaj pewne rzeczy nam ksiądz Rajmund uświadamia, tak? Na przykład korzystając też z nowoczesnych technologii, tak? W kilka sekund można znaleźć, ile razy w różnych miejscach dane słowo występuje, w jakich kontekstach, tak? I dzięki temu to nasze zrozumienie Pisma Świętego jest głębsze. Jest pełniejsze.
Ksiądz profesor został tutaj wywołany, księże Rajmundzie. Jak to jest? Nowe technologie też łączy z interpretacją, z ciężką wiedzą taką teoretyczną dla zwykłego odbiorcy, że tak to powiem.
No właśnie, myślę, że ten kanał trochę został pominięty, bo też wyniki naszych badań można znaleźć w różnego rodzaju aplikacjach, na przykład aplikacjach mobilnych, a więc znajdują się także w telefonach komórkowych, na stronach internetowych, różnego rodzaju właśnie nawet kursy biblijne przygotowane przez nas trafiły do sieci i wiemy, że są wykorzystywane w takich kontekstach parafialnych. Tu myślę, że jeszcze warto dodać o tej metodzie kręgu biblijnego. My akurat mamy taką metodę, która stosuje pewną zasadę hermeneutyczną, że Stary Testament zapowiada nowy, a nowy wypełnia to, co zapowiada stary, prawda? I my czytamy w ten sposób, przygotowujemy grupę do przeżycia liturgii słowa z niedzieli, czytamy pierwsze czytanie i Ewangelię, one na ogół są połączone, szukamy tego połączenia, no i oczywiście ważnym elementem jest to, jak to oddziaływuje na mnie, co to we mnie zmienia, co mnie uderza w tym tekście, w jaki sposób to się przekłada na przykład na modlitwę, ale też na relacje, ponieważ później jest tak zwana mała grupa, ludzie owoce tej medytacji, tego takiego lectio divina czy kręgu biblijnego przynoszą na małą grupę i się po prostu dzielą tym wszystkim. To się przekłada konkretnie na życie.
Ja tutaj już odbieram pierwsze sygnały od naszych słuchaczy poprzez właśnie media społecznościowe. O Biblii wspaniały temat, słuchać mogę cały czas. Mam nadzieję, że też cały czas i każdego dnia sięgacie Państwo po Pismo Święte. Otwórzmy może linię dla naszych słuchaczy, bo już troszeczkę mało czasu, a w trakcie oczekiwania na telefony oczywiście będziemy jeszcze toczyć tutaj dyskusję naszą, bo szereg pytań jeszcze w zakresie dzisiejszego tematu, a dzisiejszy temat, przypomnę, Biblia, życie. Do godziny 9 jeszcze mamy czas, jeżeli chodzi o audycję naszą. Jeżeli Państwo chcielibyście się podzielić Waszym doświadczeniem, jak Pismo Święte, Biblia wpływa na Wasze życie, ale w kontekście też dzisiejszej audycji, badań naukowych, komentarzy, czy po nie sięgacie, a może macie tutaj też dobre doświadczenia i sięgaliście po komentarze profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. to tym bardziej koniecznie do nas zadzwońcie. Numer do studia 71 322 20 22. 71 322 20 22. My wracamy do dyskusji, do naszej rozmowy. Koniecznie muszę zapytać o charakter międzynarodowy. Tutaj księża wspomnieli o tym, że można korzystać z tych komentarzy, czy one są udostępniane poprzez liczne kanały komunikacji, poprzez telewizję, która jest na cały świat w zasadzie, internet już też na cały świat. Czy są jakieś sygnały, że komentarze z papieskiego wydziału teologicznego, profesorów, doktorów, biblistów są stosowane, korzystają wierni na całym świecie, księże Rajmundzie?
Otóż, no tu już żeśmy chwilę powiedzieli o takiej głębokiej popularyzacji, tak? Czyli pisania o Biblii, jakby wykorzystywania tych badań w takich popularnych czasopismach, ale oczywiście mamy też taki kanał udostępniania wyników naszych badań w języku angielskim, bo publikujemy i w Polsce, i za granicą w języku angielskim w open access, to znaczy, że każdy może sobie czytać za darmo, ale także mamy całe serie wydawnicze w wydawnictwach z najwyższej półki światowej, takie jak Vandenhoek und Ruprecht, od niedawna Brill Deutschland i między innymi komentarze księdza Mariusza do Antylegomenów, wspomniany tutaj komentarz do Judy, tak, mądrość zstępująca z góry.
Świętego Jakuba.
Tak, Jakuba właśnie jest czytane na całym świecie, bo ukazało się w języku angielskim, a niebawem będzie w open access, a więc to oddziaływanie za granicę też jest.
Dobrze, mamy pierwszy telefon. Zapraszaliśmy słuchaczy do wzięcia udziału w dzisiejszej audycji. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, witam z tej strony ksiądz Krzysztof. Ja pracuję na co dzień w archidiecezji kolońskiej w Niemczech i akurat trafiło mi się, że temat międzynarodowej aktywności biblistów został poruszony. Ja chciałem zwrócić uwagę na troszeczkę inny aspekt Pisma Świętego w parafiach w Polsce, gdzie parafie są zazwyczaj homogeniczne, powstają różne grupy biblijne, kręgi biblijne, natomiast w parafii, w której na przykład ja pracuję, jest 82 różne narodowości i ludzie różnią się między sobą językiem, kulturą, krajem pochodzenia i jedyną rzeczą, która nas łączy, jest właśnie Pismo Święte i w interpretacji tego Pisma Świętego, do którego wszyscy próbujemy sięgać, zdecydowanie pomaga takie spojrzenie, w którym naukowe spojrzenie łączy się z takim życiowym podejściem. I co podoba mi się wśród biblistów z Wrocławia, jest to, że oni są nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami, bo czy na YouTubie, czy na różnych mediach społecznych widać ich aktywność w parafiach, w grupach, gdzie te trudne czasami łamiące język słowa przekładają na takie proste wyrazy, które docierają i ja korzystając z tego mogę też do ludzi w kilku językach właśnie z tymi informacjami docierać, konkretnie wskazując, jakie informacje, jakie wskazania Pan Bóg daje właśnie w takiej czy innej życiowej sytuacji.
Dziękujemy bardzo. To jest bardzo budujące, że i w Kolonii też, tak? Dobrze, zapamiętałem, Kolonia, tak?
Tak, archidiecezja kolońska.
Tak, że tutaj interpretacje i komentarze docierają też i do sąsiadów naszych za granicą, ale też do rodaków, którzy mieszkają tam. No i też w innych językach też jest to przekładane i korzystacie z tego.
Ksiądz, dodam, że ksiądz Mariusz nawet chyba po japońsku publikował, czy po chińsku, tak?
Tak, tak bardzo nieskromnie mówiąc, właśnie ksiądz Rani mu zachęcał, więc przed audycją przeliczyłem. Moje prace ukazały się w 14 językach. Także nie, po japońsku nie, ale po chińsku i po koreańsku. To tak, w takich
no,
bardzo...
Myślę, że nie bylibyśmy w stanie rozpoznać tak na pierwszy rzut oka tego języka.
Ale na przykład taki język fiński, estoński, z tych takich bardziej egzotycznych. Może warto też dodać właśnie, jeżeli mówimy o takim takim międzynarodowym zasięgu tego, co robimy tutaj we Wrocławiu. Kiedyś pamiętam, tu właśnie w Radio Rodzina przez rok miałem zaszczyt prowadzić audycję, która nosiła nazwę Wieczór z Biblią. Wieczór z Biblią w ręku. I później proszę sobie wyobrazić, że radio polonijne z Kanady poprosiło, aby mógł je udostępnić i rzeczywiście cała kanadyjska Polonia przez cały rok mogła wtedy tej audycji audycji słuchać. Także myślę, że to jest też, przynajmniej ja się poczułem bardzo doceniony i nasz Wydział Teologiczny i nasza praca.
My mamy kolejny telefon. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, dodzwoniła się Izabela Kuźniar. Ja jestem ze Wspólnoty Katolickiej Drogi oraz też Domowego Kościoła. I chciałam się podzielić...
Witamy serdecznie.
Witam. Chciałam się podzielić jedną inicjatywą, którą właśnie wspólnie z księdzem Rajmundem robiliśmy. Jest ona na tyle nietypowa, że było to rozważanie, które trwało 2 dni, ponieważ wyjechaliśmy w sobotni wieczór w góry. I właśnie na noclegu, właśnie w tą sobotę, rozważyliśmy tekst właśnie w oryginalny, hebrajski, właśnie Ewangelię i pierwsze czytanie. Tak klasycznie lekcja dywina mieliśmy. I kolejno w niedzielę, bo to były teksty z niedzieli, na mszy świętej te teksty w nas pracowały, ale jeszcze właśnie wyszliśmy na szlak w góry, żeby ten tekst w nas pracował. Też ksiądz Rajmund przygotował pytania do tego tekstu, abyśmy mogli zmierzyć się z tym słowem, co ono czyni w nas. I co proponuję, żebyśmy zmienili, podjęli, a być może po prostu co Bóg chce nam powiedzieć przez to. I też te pytania później rozważyliśmy w małych grupkach. I ze względu na to, że jestem żoną, a ten tekst konkretny, który przerabialiśmy, dotyczył właśnie nierozerwalności małżeńskiej, a jednak ten temat był trudny przez to, że właśnie to było takie wędrowanie ze słowem i trwanie w nim, to było takie mocne, że otworzyło ludzi również na to podzielenie się, co rzeczywiście wypracowuje to słowo w nich i to osadzenie kontekstowe Pisma Świętego właśnie, historyczne, kulturowe, też otwiera na szerszą perspektywę, tak? Nie tylko co my myślimy, że to słowo do nas mówi, ale co jeszcze mówi Bóg i Kościół, tak? Bo to jest to interpretacja Kościoła, więc właśnie chciałam nawiązać do tego, że także warto słuchać biblistów i też poszukiwać tego właśnie, jak Kościół to interpretuje, a nie tylko jak my rozumiemy to słowo.
Dziękujemy bardzo za telefon i za podzielenie się z nami doświadczeniem własnym. Księże Rajmundzie, czy ksiądz pamięta te wyjście w góry?
Pamiętam, tak. To było chyba w Wambierzycach. Rzeczywiście to jest taka metoda takiego długiego rozważania Pisma Świętego w różnych kontekstach, bo proszę zauważyć, że tak wieczorem mamy studium. Oczywiście korzystamy z badań naukowych, które między innymi ja prowadzę nad tekstami w języku hebrajskim. Czytamy sobie po hebrajsku tekst. Tam akurat był opis, drugi opis stworzenia człowieka, kobiety, prawda? No, żeśmy to czytali i później ludzie idą z tym słowem w góry, medytują, na przykład małżeństwo rozmawia ze sobą. Tak? No ci tak zwani single no, mogą powiedzmy między sobą też rozmawiać, ale muszą znaleźć z pół godziny, godzinę czasu na to, żeby sobie to jakoś przetrawić i później trafia to na małą grupę. Chodzi o to, żeby to, co biblista wypracuje w tym warsztacie swoim naukowym, żeby trafiło i na przykład zmieniało relacje między ludźmi. I to jest taka fajna metoda, 2 dni trwający, że tak powiem, medytacja, no, której rezultaty muszą być widoczne chociażby właśnie w relacjach, w modlitwie i tak dalej. Chyba jeszcze telefon
dzwoni,
mamy,
tak? Tak, dzwoni do nas słuchacz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jerzy Prokopiuk z parafii na świętej Marii Panny Bolesnej z Wrocławia. Akurat prowadzimy w parafii taką, wydaje mi się, dość intensywną pracę biblijną. Od 11 lat promujemy korzystanie z Słowa Bożego, czyli słuchania Słowa Bożego według metodyki lekcji divina. I ponieważ ksiądz Rajmund akurat bywa czasami w naszej parafii, to, że tak powiem, jego i jego pracę mogliśmy od razu wykorzystać. Chciałbym się akurat tym krótko podzielić. A mianowicie zauważyliśmy, bo to z tego później wynikały spotkania biblijne z naszego lekcji Divina, ale zobaczyliśmy jakby dwie rzeczy. Bo zajmując się Słowem Bożym jako takim słowem żywym skierowanym do nas i od tego zaczynaliśmy. Ludzie jakby w to wchodzili i to słowo ich pociągało w jakiś sposób, ale po pewnym czasie zauważyliśmy, że to wymaga pewnego uzupełnienia i tu akurat ksiądz Rajmund przychodził nam z pomocą. Publikował wyniki swoich prac i badań w książkach takich, które w taki bardzo prosty sposób jakby udostępniały pewną wiedzę biblijną, bardzo potrzebną do tego, żeby to Pismo, to co czytamy jako Słowo Boże, to co rozważamy jako Słowo Boże, żeby móc lepiej rozumieć, żeby móc osadzić to w jakichś kontekstach, żeby móc zrozumieć jakiego rodzaju, jak to rozumieć jako pewną literaturę również, żeby zrozumieć to w kontekście historycznym. I korzystaliśmy z tego też, Hrenfrajmund wspomniał w trakcie tej audycji, że można znaleźć na stronach internetowych i tu rzeczywiście zamieściliśmy na naszej stronie Lekcje Divina, i zauważyłem, ponieważ śledzę statystyki, to widzę, że ludzie korzystają z tego. Czyli jakby to nie tylko jakby rozważanie słowa żywego jako takiego jest dla nich ważne, ale ważne jest, tak mi się wydaje, uzupełnianie tego o pewną podstawową wiedzę biblijną, która pozwala to słowo żywe lepiej rozumieć i lepiej przyjąć. I drugim takim elementem to jest też, ponieważ mamy też spotkania biblijne jako takie, to w pewnym momencie zauważyliśmy, że napotykamy na pewne miejsca, pewne fragmenty, które są trudne dla nas, które są niezrozumiałe, które wymagają wyjaśnienia, bo zastanawialiśmy się, czy my to dobrze rozumiemy, czy nie wchodzimy w jakieś błędy, w złe interpretacje. Zaprosiliśmy księdza Rajmunda na spotkanie takie większe, gdzie wypis z góry, że tak powiem, określiliśmy tematy. Ksiądz Rajmund przyszedł ze swoją, czy tam częściowo chyba literaturą i próbował nam, że tak powiem, na podstawie tego, co on robił, wyjaśniać te wszystkie trudne fragmenty, te, które dla nas były trudne. I objaśnili, to było bardzo dobre spotkanie i bardzo dobry oddźwięk wśród parafian.
Dziękujemy bardzo też za ten głos i pozdrawiamy przy tej okazji. Tu słuchając tutaj tych wypowiedzi wszystkich, pada kilka razy słowo prosto. Przetłumaczył prosto, wytłumaczył prosto, albo komentarze były w prosty sposób napisane. Z racji, że jesteśmy w Radiu Rodzina, muszę zapytać o rodziny i tych najmłodszych. Czy są też komentarze naukowców, biblistów, dedykowane dzieciom?
Są takie rzeczy, powiedzmy, dla dzieci przeznaczone bardziej w takich formach komiksowych. Akurat tutaj, że tak powiem, wrocławscy bibliści chyba komiksów biblijnych nie pisali jeszcze, ale to jest dobry pomysł.
Ale czy dzieci potrzebują takie komentarze? Bo pierwszym takim komentatorem jest chyba rodzic, tak? Rodzic, który siedzi z rodziną, czyta Pismo Święte i też to interpretuje. Rodzic też potrzebuje tej dużej wiedzy uzupełnionej o komentarze właśnie i naukowe, żeby też wiedzieć, jak wytłumaczyć dziecku.
To znaczy, ja miałem kiedyś takie doświadczenie takiej rodziny, która uczęszczała do mnie na krąg biblijny. Kiedy byłem na wakacjach, to ta rodzina przyjechała mnie odwiedzić. No i tam oni mają czwórkę dzieci. Dzieci tak od 10 lat w dół. I byłem świadkiem, jak ojciec robił tym dzieciom taki quiz biblijny, taki konkurs. Kto więcej, powiedzmy, postaci rozpozna, czy odpowie na większą liczbę pytań. Byłem zaszokowany tym, jak te dzieci małe, mając 10 lat, nawet 7 czy 5, ile szczegółów z Biblii znały i na ile pytań potrafiły odpowiedzieć. I tak może trochę też nieskromnie powiem, zobaczyłem może troszkę owoc swojej pracy, bo pracując z rodzicami oddziaływuje się też w jakiś sposób na dzieci. Jeżeli rodzice czytają Biblię, no to też tym Słowem Bożym karmią dzieci, początkowo w takiej, powiedzmy, jakiejś obrazkowej może wersji, ale później te dzieci rzeczywiście sięgają po coraz poważniejsze jakieś publikacje.
Księże Mariuszu, ksiądz dostał kiedyś bardzo trudne pytanie od dziecka, na które ciężko było odpowiedzieć?
Ja dostałem trudne zadanie. Wydawnictwo Siedmioróg zwróciło się do mnie, to pewnie 10 lat temu było, abym napisał Biblię dla dzieci. I rzeczywiście taka książka powstała. Przyznaję, że miałem takie ambiwalentne uczucia co do tytułu, bo nie była to Biblia dla dzieci, ale historie biblijne dla dzieci. Najważniejsze historie opowiedziane, właśnie mam nadzieję, prostym językiem. Zazwyczaj takie książki trafiają jako prezenty pierwszokomunijne, no ale takie dzieło powstało.
Dzisiaj duża dawka wiedzy, też mieliśmy okazję skorzystać z Państwa świadectwa, ze świadectwa gości, którzy przyszli do naszego studia, ale też i udało się odebrać kilka telefonów. Bardzo serdecznie chciałbym jeszcze zaprosić Państwa, może w tym samym składzie, może troszeczkę zmienionym, żeby kontynuować ten temat, bo myślę, że jest jeszcze bardzo dużo wątków, które moglibyśmy dzisiaj poruszyć. Ale czas antenowy nasz na audycję już dobiega końca, za chwileczkę godzina 21 i wspólna modlitwa, apel jasnogórski. Jak możemy w kilku słowach podsumować dzisiejsze spotkanie, księże Rajmundzie?
No, idea pracy teologa, w tym biblisty, polega na tym, aby służyć Kościołowi, aby służyć ludziom, którzy interesują się, no, w naszym tutaj przypadku biblistów, Pismem Świętym, i udostępnić im takie materiały, pierw prowadzić odpowiednie badania, które pomogą im w lekturze, pomogą właśnie w modlitwie, pomogą w spotkaniu żywego Boga w tym Słowie, ale też zabezpieczą ich przed pewnymi błędami. No i idea jest taka, żeby to, co człowiek robi w ten sposób naukowy, ostatecznie trafiło pod strzechę i w jakiś sposób mogło oddziaływać na ludzi, którzy potrzebują tego Słowa.
Ja dziękuję bardzo za to podsumowanie, ale przede wszystkim za dużo dobrych informacji, za zachętę, mam nadzieję. Dzisiaj też mam nadzieję, że przyczyniliśmy się tą audycją, żeby Państwo sięgali po komentarze, częściej też podejmowali refleksję nad Pismem Świętym. A to wszystko dzisiaj się zadziało za sprawą naszych gości. Przypomnę, byli nimi ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pytkiewicz, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ksiądz profesor Mariusz Rosik z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pani Magdalena Konopko z Kręgu Biblijnego w Smolcu oraz pan Piotr Batok z Katolickiej Wspólnoty Droga. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Państwu również dziękuję za obecność i za uwagę. Łukasz Ligorowski.